With the Franciscan greeting of peace and all good things,
pokój i dobro,
we welcome you to our weekly broadcast of the Friar Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you, the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy pierwszy program 80. sezonu nadawania radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolickiej audycji ewangelizacyjnej po polsku dla Polonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Naszych programów można słuchać na całym świecie przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na listopad Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby ofiary narkomanii i wszystkich innych form uzależnienia przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej znalazły w mocy Boga Zbawiciela siłę potrzebną do radykalnej odmiany życia, oraz intencję misyjną, aby kościoły Ameryki Łacińskiej dalej prowadziły misję kontynentalną, której inicjatorami są tamtejsi biskupi, wiążąc ją z powszechnym zadaniem misyjnym ludu Bożego. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Królowa wszystkich świętych, wprowadziła wszystkie swoje dzieci do domu Ojca Niebieskiego.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za udział w nowennie różańcowej, którą prowadziliśmy przez cały październik. Podczas niej, w czasie codziennych mszy świętych i nabożeństw, modliliśmy się za całą naszą radiową rodzinę oraz w polecanych przez was intencjach. Dla wierzących i praktykujących katolików listopad jest miesiącem modlitwy i pamięci o zmarłych. Pamiętajcie więc w modlitwie o zmarłych ze swych rodzin i przyjaciołach, o poległych i zamordowanych na wojnach. Łączcie się też z nami w nowennie wypominkowej przez cały listopad. Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych, których imiona nadesłaliście do nas. Tych, którzy jeszcze nie włączyli się do nowenny, zapraszam serdecznie do udziału w modlitwach, do przesłania nam imion waszych zmarłych i złożenia ofiary na prowadzenie godziny różańcowej w 80. sezonie radiowym.
Zaduszki przypominają, że nie żyjemy wiecznie na ziemi, Potrzeba więc sporządzić testament, czyli dokument ostatniej swej woli, który powinien uwzględnić ofiary na msze święte o spokój duszy zmarłego lub zmarłej, a także religijne i kulturalne dzieła Polonii. Prosimy, abyście w testamentach pamiętali również o godzinie różańcowej, by mogła głosić prawdy wiary katolickiej przyszłym pokoleniom Polonii. O dobrodziejach godziny różańcowej franciszkanie pamiętają w codziennych modlitwach zakonnych, a także we mszach świętych wieczystych.
Rozpoczął się nowy sezon godziny różańcowej. Mimo naszych starań, wielu Polaków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie ma możliwości słuchania programów godziny różańcowej. Dlatego zwracamy się z prośbą o składanie zamówień naszych audycji na płytkach CD lub drukowanych pogadanek dla swoich krewnych i przyjaciół. Koszt rocznej prenumeraty płyt CD wynosi $120. Jeden program można otrzymać tylko za $2.30. Drodzy słuchacze i dobrodzieje godziny różańcowej, składam dziękczynienie Bogu za ten rok naszych spotkań podczas słuchania naszych programów, za Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, za moich współbraci i osoby świeckie, tworzące naszą gromadkę w ośrodku godziny różańcowej. Dziękuję Wam wszystkim, drodzy przyjaciele i dobrodzieje. Wasza życzliwość i ofiarność sprawiły, że ten program mógł nadal docierać do Polonii, pouczać, pocieszać i zachęcać ku dobremu. Opiece opatrzności Bożej i wstawiennictwu Matki Bożej powierzam apostolat godziny różańcowej, naszą gromadkę oraz naszą radiową rodzinę. Niech Wam Bóg błogosławi. Sierpnia 2010 roku obchodzono 100. rocznicę urodzin błogosławionej Matki Teresy Świętej Biedaków, która większość życia poświęciła mieszkańcom slumsów Kalkuty. Z tej okazji ojciec święty Benedykt XVI wydał przesłanie. Ufam, że ten rok będzie dla Kościoła i świata okazją do okazania radosnej wdzięczności Bogu za nieoceniony dar, jaki Matka Teresa złożyła swoim życiem i jaki nadal obecnia się w żarliwej i niestrudzonej pracy jej duchowych dzieci. W 1979 roku Matka Teresa dostała pokojową nagrodę Nobla. O samej sobie mówiła, że Jestem z krwi Albanką, mam obywatelstwo Indii, z wyznania jestem katolicką, zakonnicą i jeśli chodzi o moje powołanie, to należę do świata. Zapraszam Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana o matce Teresie z Kalkuty.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szwedzki chemik i przemysłowiec Alfred Nobel dokonał epokowego odkrycia, wynalazł dynamit. Myślał, że się przysłuży ludzkości, że wynalazek zostanie obrócony dla jej dobra. Jakże się strasznie pomylił. Dynamitu użyto przede wszystkim do prowadzenia wojen, do zabijania, kaleczenia i ranienia ludzi, do niszczenia ich mienia i dorobku kulturalnego. Nobel żałował przez 30 lat, które mu zostały do końca życia, że opatentował swój wynalazek. Choć nieświadomie przyczynił się do zła, chciał jednak zmniejszyć jego skutki. Dlatego swój znaczny majątek przeznaczył w testamencie na stworzenie funduszu, z którego dochody mają być corocznie dzielone w formie 5 nagród pomiędzy tych, którzy przysporzyli ludzkości najwięcej korzyści swymi osiągnięciami w zakresie fizyki, chemii, fizjologii i medycyny, literatury oraz na polu zbliżenia między narodami, rozbrojenia i krzewienia idei pokojowej. Komitet Nobla przyznał Nagrodę Pokoju katolickiej misjonarce, matce Teresie z Kalkuty, za jej działalność ratowania ludzi od nędzy, śmierci i rozpaczy, pozostających w zapomnieniu i poniżeniu. Nie jest to pierwsza nagroda przyznana matce Teresie. Została ona odznaczona również Nagrodą Pokojową imienia Jana XXIII, potem Nagrodą imienia Jana Kennedy'ego, dalej Nagrodą imienia Nehru, przyznaną przez rząd Indii, a także Nagrodą Templetona. Ta ostatnia została ustanowiona przez Amerykanina John Templetona i przyznawana jest za rozpowszechnianie miłości Bożej wśród ludzi. I tej pięknej postaci, matce Teresie, poświęcam dziś pogadankę, którą tytułuję Laureatka Nobla, matka Teresa z Kalkuty. Dnia 2 października 1979 roku papież Jan Paweł II w czasie homilii w Yankee Stadium zaapelował do wszystkich zamożnych narodów, żeby ratowały ludzi najuboższych, bezdomnych, umierających z głodu, wygnanych z ojczyzny. Przypomniał, że to są nasi bracia i nasze siostry. I cytuję go. Nie możecie zadowolić się pozostawieniem im świątecznych okruchów. Musicie dzielić się tym, co posiadacie, a nie oddawać tylko tego, co wam zbywa. Musicie traktować ich jako gości przy waszym stole. W dalszym ciągu homilii Ojciec Święty przypomniał przypowieść Chrystusa o bogaczu i Łazarzu i postawił pytanie. Czy bogacz został potępiony za to, iż był bogaczem? I odpowiedział nie. Został potępiony, ponieważ nie zwracał uwagi na drugiego człowieka, ponieważ nie zainteresował się Łazarzem, który leżał u progu jego drzwi, pragnąc nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Chrystus nigdy nie potępia posiadania dóbr materialnych. Wypowiada natomiast surowe słowa pod adresem tych, którzy używają dóbr materialnych w sposób egoistyczny, nie zwracając uwagi na potrzeby innych. Otóż osobą, która zwróciła wzrok na Łazarzy XX wieku, była matka Teresa. Pochodziła z Albanii, ale powołanie do pracy wśród biednych odkryła w Skopie, w Jugosławii, wkrótce po I wojnie światowej. Teresa uczęszczała tam do państwowej szkoły, lecz jednocześnie należała do satelicji mariańskiej. I w owym czasie jugosłowiańscy jezuici objęli pracę w archidiecezji kalkuckiej w Indiach. Listy misjonarzy były regularnie czytane na spotkaniach sodalicji. Młoda Agnieszka, bo takie imię nosiła od chrztu, była jedną spośród wielu sodalisek, które zgłosiły się same do misji bengalskiej. Wkrótce wstąpiła do irlandzkich sióstr Loretanek, ponieważ One właśnie pracowały w archidiecezji kalkuckiej i otrzymała w zgromadzeniu imię zakonne Teresa. Właśnie w klasztorze kalkuckim w roku 1946 siostra Teresa, za zgodą przełożonych i papieża Piusa XII, zdejmuje habit loretanek i zakłada białe indyjskie sari z niebieską obwódką i krzyżem na ramieniu. Po odbyciu paromiesięcznego przeszkolenia pielęgniarskiego rozpoczyna swą pracę w slumzach wśród najbiedniejszej ludności Kalkuty. Otacza opieką trędowatych, umieszcza ich w specjalnych osiedlach, gdzie mogą żyć i pracować z pożytkiem dla siebie i innych. Zbiera z ulicy umierające z głodu dzieci i opuszczonych dorosłych, aby mogli godnie, jak przystoi człowiekowi, umrzeć w zaciszu domowym. Z tej to właśnie pracy matkę Teresę zna obecnie cały świat. Jej całkowite poświęcenie wzbudziło nowe powołania. Zgłosiło się do niej z pomocą tak dużo dziewcząt bengalskich, że już w 1950 roku matka Teresa założyła nową kongregację misjonarek miłości w Kalkucie, skąd rozwinęły one swą działalność na terenie całych Indii. Zgromadzeniem obsługuje tam obecnie 158 różnego rodzaju domów dla umierających nędzarzy, pozbawionych środków do życia ludzi starych, porzuconych niemowląt z nieślubnych matek. Ma też kliniki, prowadzi bezpłatne porady, udziela pomocy tysiącom pacjentów rocznie, rozdziela darmo każdego dnia tysiące posiłków głodnym. Zgromadzeniem liczy obecnie 1800 sióstr zakonnych i 120 tysięcy współpracowników w całym świecie. Ich praca rozciągnęła się na Europę, Amerykę Południową, Australię i Afrykę. Zakłady w Afryce i w Azji obsługują 53 tysiące trędowatych. Jaka jest tajemnica powodzenia Matki Teresy? Jakimi pobudkami kieruje się w życiu i w działaniu? Otóż Matka Teresa zastosowała dokładnie naukę Ewangelii do współczesnego życia. Gdy ludzie na widok nieprzytomnego, osłabionego, poranionego na ulicy człowieka uciekają czym prędzej do wygodnego mieszkania, otrząsają się z nieprzyjemnego przeżycia mocną wódką z wodą sodową i krytykują fatalne warunki społeczne i gospodarcze, Matka Teresa pracuje na ulicach przytłoczonego miasta i w zakładach swoich, jak ewangeliczny dobry Samarytanin, roztacza opiekę nad nieszczęśliwymi. Oto cała różnica. Ona, zakonnica, o drobnej raczej budowie, z kilkoma rupiami w kieszeni, bez szczególnych zdolności czy wyjątkowych talentów w sztuce przekonywania, nie szuka winowajców, nie dyskutuje, lecz pomaga. Popatrzcie na zdjęcia Matki Teresy, jak jej oczy pałają miłością chrześcijańską. Ta miłość wydobywa się z serca i rozlewa na całym obliczu. Ona w każdym nędzarzu widzi Chrystusa. Każdego biedaka traktuje, jakby to był Chrystus. Ona słyszy w płaczu każdego bezdomnego dziecka, nawet w cichutkim kwileniu porzuconego niemowlęcia, płacz dzieciątka Jezus w Betlejem. W kikutach trędowatych rozpoznaje ręce, które niegdyś dotykały niewidzących oczu i sprawiały, że oczy te zaczynały widzieć. Wyciągały się nad głowami szalonych i wprowadzały w nie ład. Przywracały zdrowie chorym ciałom i moc sparaliżowanym kończynom. Matka Teresa wdzięczna jest za wszelką pomoc państwową, za opiekę społeczną różnych instytucji, za pomoc ze strony dobroczyńców, którzy przysyłają jej ofiary. To wszystko jest potrzebne. Za 190 tysięcy dolarów, jakie otrzyma z instytucji Nobla, chce wybudować nowe zakłady dla trędowatych. Tym jednak, czego biedni najwięcej potrzebują, lubi powtarzać Matka Teresa, bardziej niż pokarmu, ubrania, schronienia, choć rozpaczliwie potrzebują również i tych rzeczy, jest świadomość, że są chciani. Nędza sprawia, że czują się oni ludźmi wyrzuconymi poza nawias, że w oczach zdrowych, zamożnych, wykształconych, tych, którym dobrze się powodzi, są uważani za śmiecie, za gnój tego świata. I to ich najbardziej dręczy. Matka Teresa przywraca im godność ludzką we własnych ich oczach. Świadczy czynem, że ma dla nich wszystkich miejsce w swym sercu. Są dla niej dziećmi Boga, za które umarł Chrystus. Dziećmi zasługującymi na miłość wszystkich. Jeśli Bóg czuwa, by żadnemu z nich włos nie spadł z głowy, jeśli nikt nie został wykluczony ze zbawienia, jaki jest dziełem ukrzyżowania, kto się ośmieli pozbawić ich ziemskiego szczęścia i szacunku? Kto się ośmieli uznać to życie za coś niekoniecznego, z czym lepiej byłoby skończyć lub nigdy nie zaczynać? Matka Teresa zaprowadza wśród ludzi jedyną prawdziwą równość, której nie zaprowadzą ani prawa, ani siła. Tę równość zaprowadza tylko miłość, wywodząca się z miłości Bożej. Tej miłości, która na podobieństwo deszczu z nieba pada w jednakowym stopniu na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, na bogatych i biednych. A matka Teresa wracała do Kalkuty z chorą zakonnicą, gdy reporter doniósł jej o zdobyciu Nagrody Nobla. 69-letnia misjonarka skupiła się na chwilkę i rzekła: dzięki Bogu za ten dar dla biednych. Jest to dla nich publiczne uznanie. Niech Bóg błogosławi tych, którzy udzielają im tej nagrody. To jest najlepszy sposób zaprowadzania pokoju i szczęścia w dzisiejszym świecie. Zapytana, co czuje po zdobyciu nagrody, odpowiedziałam: osobiście czuję się jej niegodna. Ale nie jest to nagroda dla mnie, lecz dla biednych, uznanie świata dla najbiedniejszych z biednych. I to mnie bardzo cieszy. Żądza chciwości jest największą przeszkodą do zaprowadzenia pokoju w dzisiejszym świecie. Żądza władzy, pieniędzy i sławy. Chrystus, kończąc opowieść o miłosiernym Samarytaninie, który zaopiekował się poranionym przez zbójców, powiedział: idź i ty czyń podobnie. Te słowa odnoszą się do nas wszystkich. Biednych, opuszczonych, nieszczęśliwych mamy w naszym własnym zasięgu, może w bliskim otoczeniu. Trzeba tylko wierzyć, że w każdym z nich kryje się Chrystus. Według własnych Jego słów: byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Odpowiadać będę teraz na pytania nadesłane mi przez naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie. Czy szatan może czynić cuda? List z Baltimore, Maryland. Odpowiadam, tylko Bóg jest wszechmocny, więc tylko On ma moc czynienia cudów, czyli zawieszenia na jakiś czas praw rządzących światem. Bóg może to czynić bezpośrednio albo pośrednio, na przykład przez świętych. I tak na przykład święty Piotr i Jan uzdrowili paralityka od urodzenia, którego co dzień przynoszono do bramy świątyni jerozolimskiej, gdzie żebrał, prosił o jałmużnę. Apostołowie powiedzieli Kalece, że złota ni srebra nie mają, ale dadzą mu to, co posiadają. I rzekli: w imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. Ten cud zdziałali władzą im delegowaną, mocą imienia Jezusa Zbawiciela. Bóg posługuje się czasem cudami w celu objawienia swej mocy, prawdy czy miłosierdzia. I dlaczego by miał udzielić tej mocy szatanowi? To by uwłaczało jego majestatowi. W czasach przesiąkłych jeszcze pogaństwem, zabobonami, chodziły gadki, że ktoś zaprzedał diabłu swą duszę w zamian za bogactwo i długie życie na ziemi, po czym diabeł sobie brał ową duszę, kiedy chciał, kiedy kontrakt się skończył. Opowiadano też, że diabeł mścił się na ludziach, niszcząc im żniwa, szkodząc bydłu, a nieraz, że zabijał ludzi lub zmieniał ich w zwierzęta. Diabeł istnieje i jako upadły anioł ma wielką moc, lecz nie może jej użyć na ludzi. Bóg nie pozwoli diabłu szkodzić ludziom. Odmówi teraz modlitwę za wszystkich naszych chorych słuchaczy ojciec Hucjan Królikowski. Pamiętamy zwłaszcza tych, którzy w listach szczególnie polecają się naszej pamięci. Proszę.
Upokarzają mnie cierpienia i oznaki starzenia się. Stopniowo posuwająca się skleroza, nadciśnienie, wiotczenie mięśni i skóry, zanik wzroku i słuchu. Ale Ty przewidziałeś te bolesne zjawiska zachodzące w moim organizmie. Zaplanowałeś je po to, żebym mógł stopniowo przygotować się na przejście do drugiego królestwa i do drugich narodzin dla nieba. Jak niemowlę wychodzące z łona matki z krzykiem przerażenia wchodzi w nowy świat, pełen oślepiających blasków i ogłuszających dźwięków, tak i ja boję się opuścić świat materialny, by przekroczyć próg śmierci, ale wierzę mocno w zmartwychwstanie i w życie wieczne, chociaż bliżej go nie znam. W wieczności dopełni się los mego życia prawdziwego. Wierz, że w końcowym odcinku mojej ziemskiej drogi krzyżowej z trudem wchodzę na Golgotę. Lecz według Twojej najświętszej woli tylko stamtąd mogę oglądać wyraźniej jutrzenkę zmartwychwstania i zbliżające się nowe królestwo. Ojcze nasz, najukochańszy, udziel mi na ostatnim odcinku życia ufności w Twą dobroć i miłość. Dodaj mi również odwagi i siły, bym mężnie i bezpiecznie dotarł do mety i znalazł się w Twoich otwartych ramionach i przy Twym ojcowskim sercu. Amen.
Niech na nowy sezon słuchania programu Godziny Różańcowej i udziału w życiu naszej radiowej rodziny umacnia Was Boże błogosławieństwo, którego Wam teraz udzielę. Bóg Alfa i Omega, początek i koniec, który odnawia wszystko w Chrystusie, niech kiedyś da Wam pić z źródeł wody życia. Tak jak dziś pijecie ze źródeł Ewangelii i karmicie się ciałem Jego Syna.
Amen.
Jezus Chrystus, droga, prawda i życie, niech Was uczyni w Duchu Świętym nowym stworzeniem, bo to, co dawne, minęło, a oto wszystko staje się nowe.
Amen.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Zapraszam Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.